Naszym gościem Marcin Przydacz, polityk, ale też ekspert do spraw polityki zagranicznej, kiedyś minister w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej Pałacu Prezydenckiego, a teraz poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
No to oczywiście takim słowem podsumowania możemy za Janem Marią Rokitą powiedzieć, że, no, że jesteśmy w jakimś momencie, od którego nie ma odwrotu i że ład demokratyczny, ład instytucjonalny w Polsce został brutalnie złamany 20 grudnia?
Na pewno to jest moment takiej dużej zmiany w stosunku do tego, co było dotychczas. Za dużym przyzwoleniem części elit, ale także i części wyborców, Donald Tusk tak naprawdę rozmontowuje częściowo podstawy demokratycznego państwa prawa. I robi to z argumentacją rzekomego przecież powrotu czy naprawiania państwa prawa. No przecież Koalicja Obywatelska szła do wyborów z głośnymi hasłami krytyki poprzednich rządów, mając na ustach słowa konstytucja, praworządność. Dzisiaj w sposób brutalny te zasady prawne są podważane, są łamane. I to, co przez 30 lat stawało się taką podstawą funkcjonowania państwa, czyli też szacunek do podstawowych instytucji, no dzisiaj jest rozmontowywany. Bo przecież nikt, panie redaktorze, nie odbiera prawa większości sejmowej do zmieniania rzeczywistości taką, jaką oczekują od nich wyborcy, ale wszystko powinno odbywać się w zgodzie z pryncypiami demokratycznego państwa prawa, w zgodzie z konstytucją i z ustawodawstwem. Niestety to, co robi Donald Tusk i to, co robi pan minister Sienkiewicz, no jest omijaniem prawa, mówiąc najdelikatniej, a najbardziej wprost, po prostu jego łamaniem.
Jest łamaniem, to jeszcze wrócę tym razem do innego tekstu Jana Maria Rokity, niech to nam towarzyszy na początku naszej rozmowy ta postać. Po raz pierwszy od odzyskania wolności konflikt polityczny wysadził ustrojowe bezpieczniki, więc walka o władzę rozlewa się teraz chaotycznie i bez hamulców, pisze były ważny poseł Platformy Obywatelskiej, ale to już wtedy inna była Platforma, teraz jest inna. To jest tak, rzeczywiście teraz ten konflikt między koalicją rządzącą a wami, Prawem i Sprawiedliwością, bo tak ta linia wygląda, będzie się rozlewał bez kontroli prawnej, bez kontroli takich zasad też politycznych.
Czytałem ten felieton Jana Rokity, no przecież polityka znającego arkana sztuki politycznej, ale mającego też szerszy ogląd. Przecież Jan Maria Rokita był w polskiej polityce od lat 80. jeszcze jako opozycjonista, później w latach 90. jeden z najważniejszych polityków i liderów Platformy, tak naprawdę wypchnięty przez brutalną siłę Donalda Tuska z Platformy i z życia politycznego, ale jego doświadczenie i wiedza na pewno procentuje dzisiaj właśnie w jego publicystyce. I skoro taka postać, znająca wnętrze Platformy, znająca w ogóle trzewia funkcjonowania demokracji, twierdzi wprost, że bezpieczniki ustrojowe są wysadzane dzisiaj przez Donalda Tuska, czyli to, co tworzyło pewne reguły gry, bo Rokita mówi wprost, polityka to jest tak trochę jak sport, pewnego rodzaju gra, ale są zasady, tak? Są zasady, według których funkcjonuje się. Dziś Donald Tusk te zasady zupełnie łamie, co oczywiście może spowodować na zasadzie troszkę na zasad dynamiki w fizyce, prawda? Akcja rodzi reakcję. Skoro Donald Tusk wysadza te bezpieczniki, te reguły jakby regulujące politykę w Polsce, to za chwilkę, za rok, dwa, trzy, pięć może przyjść inna opcja polityczna, która będzie już czerpać z tych złych wzorców. To jest psucie państwa, to co dzisiaj robi Sienkiewicz i to co robi Tusk, ale w pewnym sensie wielu mogłoby się tego spodziewać jeszcze w czasie kampanii. Przecież Donald Tusk de facto zapowiadał politykę zemsty, a nie tylko naprawiania państwa, politykę takiego rewanżyzmu. Dziwi mnie tylko postawa liderów tak zwanej trzeciej drogi, bo trzecia droga szła pod innymi hasłami. Właśnie trzeciej drogi, coś pomiędzy PO a PiS-em, i myślę, że wielu wyborców tych mniej lub bardziej uświadomionych, ale czy mniej lub bardziej jakby interesujących się polityką, no, wybierało trzecią drogę w duchu pewnej nowej jakości. No, dzisiaj liderzy trzeciej drogi są zupełnie albo głusi, albo cisi, zdominowani przez politykę Tuska. Nie wiem, czy wyborcy, czy to PSL-u, czy partii Szymona Hołowni takiej polityki sobie wyobrażali, aby o trzeciej w nocy grupa osiłków wkraczała do instytucji publicznych zupełnie bezprawnie. I to bezprawne działanie potwierdziła w zasadzie poprzez swoje decyzje ta koalicja rządząca, bo wycofała się z tych działań. Dzisiaj przecież już w mediach publicznych nie mamy tych neoprezesów. Stwierdził Sienkiewicz, że jednak no nie ma akceptacji społecznej dla takich bezprawnych działań. Dziś próbuje innych metod, ale trzecia droga ciągle jest cicha, ciągle jest, mimo że zdominowana przez Tuska, zupełnie nie mająca pomysłu na to, jak wyjść z tego klincza. A przecież na pewno wyborcy PSL-u i Szymona Hołowni nie takiej Polski oczekiwali.
Był plan całkowitego przejęcia państwa polskiego przez PiS, podobnie jak przejęcie Węgier przez Orbana. Ten ostatni przynajmniej zdobył większość konstytucyjną u siebie. Teraz trwa proces odkręcania procesu budowy autorytaryzmu przez PiS, który działał przy pomocy niekonstytucyjnych ustaw. Kto myślał, że to można zrobić bez żadnych problemów? Znak zapytania, bez żartów. To Paweł Kowal, no może nie rodem z Krakowa jak Jan Maria Rokita, bo z innego, mniejszego miasteczka, ale na Kraków się bardzo często powołujący, trochę snobujący się na krakowiaka. Tak, z ambicjami krakowskimi. Paweł Kowal na Twitterze wczoraj jeszcze po południu taki tweet popełnił, ale to jest jeden z wielu przekazów, że to, co robimy, no może jest problematyczne, ale trzeba to zrobić. Nie będę cytował przez szacunek naszych radiosłuchaczy tego do porównania pani Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury. Ono było znacznie mniej taktowne do tego, co robi obecny rząd.
Jeśli już mamy dyskutować, to dyskutujmy raczej o Rokicie czy Kowalu. Może tą panią sobie zupełnie już darujmy w poważnej dyskusji. Wracając do, czy komentując to, co napisał Paweł Kowal, no, to jest trochę tak, jak się żyje w świecie ułudy, jak się pewne wyobrażenia tak silnie zinternalizowało, że na ich podstawie buduje się kolejne konstrukcje. No, Paweł Kowal, myślę, że albo uwierzył, albo chce wierzyć, albo od niego oczekują, żeby wierzył, że rzeczywiście PiS budował jakąś państwo totalitarne. W zasadzie no, niektórzy, chyba Siemoniak mówił o działaniach gorszych niż za czasów stalinizmu. No, jeżeli w takich ułudach się żyje, w takich wyobrażeniach, no to później rzeczywiście starają się usprawiedliwiać, no, że każde działanie jest usprawiedliwieniem, no skoro groziła nam w zasadzie dyktatura czy totalitaryzm. Natomiast jeśli zedrze się tą małą mgiełkę oszustwa, jaką nałożyli na siebie i na wszystkich innych, to okaże się, że te ich strachy na lachy były śmieszne. No przecież trudno jest w ogóle oceniać lata 2015-2023 jako jakikolwiek totalitaryzm, jako jakikolwiek autorytaryzm. Działała normalna demokracja, oczywiście z ostrym sporem politycznym, ale działały normalne media, bardzo często wrogie wobec rządu, które wspierane były przez miliony przecież złotych czy euro, normalnie funkcjonujące instytucje państwowe, po prostu toczył się ostry konflikt polityczny o przyszłość Polski. No dzisiaj mam wrażenie, że przechodzimy jednak do takiej sytuacji, w której te podstawowe zasady są naruszane, prawda? Bo jeżeli władza mówi wprost, tak, my wiemy, że łamiemy prawo, ale będziemy to robić, bo taka jest potrzeba nasza, czy potrzeba chwili, no to rzeczywiście to jest dopiero nadwyrężenie pewnych zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Bo za czasów Prawa i Sprawiedliwości być może pewni esteci polityczni mogliby powiedzieć, no nie wszystko się im podobało, nie wiem, uchwalane ustawy w godzinach wieczornych czy nocnych, ale to były ustawy, normalne prawo poprzez proces legislacyjny, Sejm, Senat, podpis prezydenta. dzisiaj nie są uchwalane żadne ustawy, nie jest zmieniane prawo, są wieczorne uchwały po prostu, czyli opinie, no tak jakby pomiędzy uhonorowaniem setnej rocznicy urodzin Wiesława Chrzanowskiego, a ogłoszeniem powiedzmy, nie wiem, roku Mickiewiczowskiego, bo do tego są de facto uchwały przewidziane, rząd próbuje, Sejm próbuje uchwałami regulować rzeczywistość. Nie zmienia prawa, tylko tworzy uchwałę jako pewnego rodzaju fasadę czy fałszywą podstawę do działań dalszych już administracyjnych. No, to jest rzeczywiście jakieś podkopywanie zasad demokratycznego państwa prawa i im szybciej zdadzą sobie sprawę z tego wyborcy centrowi czy liberalni, tym lepiej dla Polski.
To jest, a z drugiej strony Adam Bodnar, aktualny minister sprawiedliwości, powiedział, Bartłomiej Sienkiewicz realizuje określoną strategię przywrócenia porządku konstytucyjnego w mediach publicznych. Tyle stanowisko ministra sprawiedliwości. Z kolei prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie tych działań. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, z której wywodzi się Adam Bodnar zawodowo, no podkreśla, czy przyznaje, że te zmiany były robione z powłoceniem prawa. Na ile jest tak, że rząd ewentualnie się cofnie? Bo widać, że po deklaracji Adama Bodnara, który milczał przez kilka dni, no on uznaje jako minister sprawiedliwości, że z placu dbać się o 12 będzie wspólne posiedzenie. Jak rozumiem, być może minister będzie chciał wymóc na prokuratorze krajowej, aby odstąpiła od śledztwa w sprawie złamania prawa przez Bartłomieja Sienkiewicza.
Panie redaktorze, no, pan minister Bodnar wywodzi się też z odpowiedniego środowiska ideologicznie zabarwionego. Fakt, że stał się jeszcze politykiem, myślę, że powoduje pewnego rodzaju zamazanie jego analizy prawnej, no bo naprawdę każdy prawnik doskonale wie, że uchwała nie może stanowić podstawy prawnej, bo nie jest powszechnie obowiązującym prawem i pan Bodnar też doskonale to wie. Dlatego pytany, czy Sienkiewicz działa nielegalnie, nie odpowiada wprost, no jednak szanując swój jakiś tam dorobek naukowy, mówi, on ma zaufanie do Sienkiewicza, czyli wiedzą, że działają poza prawem, z łamaniem zasad prawnych, ale próbują to pudrować językiem politycznym, a jednocześnie mają nadzieję, że media tego nie pokażą. Na tym właśnie ma polegać zaburzenie funkcjonowania polskiej demokracji, wygaszenie wszelkich możliwych krytycznych kanałów i wyciszenie, bo to nie chodzi o to, że w mediach głównego nurtu nie będzie krytyki. W większości portali czy w większości największych kanałów telewizyjnych w ogóle ten spór nie jest, czy na początku nie był zbyt mocno pokazywany. Ja muszę powiedzieć, że byłem w dosyć dużym takim nieprzyjemnym zaskoczeniu, kiedy po tej nocnej akcji w Papie, gdzie grupa osiłków wpadła w środku nocy, przepychając ludzi, próbując przejąć instytucje, następnego dnia w głównych telewizjach i w głównych portalach w zasadzie nie było o tej sytuacji nic, a jeśli były, to raczej prześmiewcze wobec interweniujących tam posłów. No na tym dzisiaj będzie polegać pewnie rzeczywistość medialna, ale myślę, że Polacy są mądrzy swoją mądrością i nie dają się oszukać. Myślę, że jeszcze wielokrotnie dadzą swój głos i sygnał rządzącym niezadowolenia. No dziś być może wymaga to jeszcze troszkę czasu, ale już budzą się pewne głosy, także i wśród wyborców Hołowni i PSL-u, także i Lewicy, nawet publicznie mówione, niezadowolenia wobec tych brutalnych działań Sienkiewicza i Tuska.
To już na koniec tego wątku, bo jeszcze dwa pytania o politykę zagraniczną. No dzisiaj ujawniono zarobki części pracowników Telewizji Polskiej. One robią wrażenie, to jest w niecały rok, półtora, prawie miliona złotych, niektórzy milion. Takie pensje, których by się nie powstydził nie jeden prezes giełdowej spółki. To Bizancjum, kapkę za bardzo wam się nie rozkręciło w tej telewizji, panie pośle?
Panie redaktorze, no mówi pan do człowieka, który przez wiele lat był urzędnikiem państwowym, pracowałem jako też podsekretarz stanu, gdzie ustawa regulowała nam w zasadzie no dość skromne pensje. Nie mówię, że takie, w których się nie dało żyć, ale w porównaniu do obowiązków wielu twierdziło, że te pensje były za niskie. Więc no, nie znajdzie nikt we mnie sympatyka, jeśli chodzi o tak wysokie zarobki. Jasnym jest, że trzeba oczywiście, jak się prowadzi dużą spółkę medialną, starać się ściągać jak najlepszych dziennikarzy, także i konkurować na rynku o pracownika odpowiednimi warunkami. Natomiast te informacje, o ile się potwierdzą, bo wie pan, to są też informacje przekazywane przez ludzi związanych z Bartłomiejem Sienkiewiczem, a równolegle nie pokazuje się, jakie te zarobki w TVP były przed rokiem 2015, a przecież wszyscy pamiętamy miliony złotych, które zarabiał tam Tomasz Lis. No dzisiaj główny, no taki powiedziałbym już nie zajadliwy, ale wręcz chorobliwie nienawidzący polityków prawicy dziennikarz, no wówczas zarabiał miliony, więc żeby ten obrazek był całościowy, trzeba pokazywać zarobki zarówno w TVP przed 2015 rokiem, jak i w ogóle pokazać zarobki głównych, najważniejszych czy najsłynniejszych dziennikarzy w Polsce, także i w innych mediach komercyjnych. Wtedy ten obraz będzie całościowy, ale we mnie nikt nie znajdzie sympatyka tak dużych zarobków. Jasnym jest, że tak wielkich pieniędzy nie powinni zarabiać ludzie, którzy też pełnią jakąś misję, a przecież dziennikarz to też jest działanie misyjne. To nie jest tylko czysto biznesowe podejście do rzeczywistości.
To panie pośle Marcin, pytać naszym gościem na koniec pytanie o relacje polsko-ukraińskie. Wszystkie w cieniu tego, że dochodzą informacje niepotwierdzone jeszcze o kolejnej rakiecie albo szczątkach rakiety, które miały spaść niedaleko Chrubieszowa na terytorium Polski. Był już w Kijowie minister Sikorski. Wybiera się tam premier Donald Tusk. Mówi się o możliwym zwrocie, o tym mówi na konferencji premier Donald Tusk, że być może uda się rozwiązać kwestie transportowców, ale też większe zbrojenia. Jak wyglądają pierwsze kroki w polityce wschodniej nowego rządu?
Jeśli chodzi o zbrojenia, jeśli chodzi o zbrojenie Polski, a to powinno być dla nas najważniejszą sprawą, bowiem te zagrożenia ze wschodu przecież nie ustały. Rosja cały czas stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego regionu. No to pierwsze decyzje, jakie zapowiada Donald Tusk i jego rząd, to jest obniżenie budżetu na zbrojenia, co jest oczywiście decyzją ze wszechmiar nieprawidłową w moim przekonaniu. My dzisiaj powinniśmy się zbroić w ramach polityki odstraszania, tak aby nikomu nigdy nie przyszło do głowy zaatakowanie Polski. Właśnie dlatego, że jesteśmy tak dobrze albo powinniśmy być tak dobrze uzbrojeni. Więc pytanie, w jakim interesie działa dzisiaj Donald Tusk, jeśli chce ograniczać te zbrojenia. Co zaś do polityki względem Ukrainy. No mijają kolejne dni, a nie słyszeliśmy z ust Donalda Tuska jeszcze twardych wypowiedzi dotyczących polityki wschodniej. No jednak jest premierem rządu polskiego, największym dzisiaj zagrożeniem dla Polski jest sytuacja bezpieczeństwa z kierunku wschodniego, zarówno jeśli chodzi o Rosję, jak i o hybrydowe działania białoruskie. Ja oczekiwałbym, że w pierwszych dniach Donald Tusk zajmie się na poważnie tym tematem. No, skoro twierdzi, że ma tak doskonałe relacje w Unii Europejskiej, no to oczekujemy, że będą kolejne transze sankcyjne. My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości zdołaliśmy przekonać do 12 pakietów sankcyjnych na Rosję. Dzisiaj zegar tyka. Zobaczymy, ile uda się Donaldowi Tuskowi w najbliższym czasie osiągnąć polityce sankcji, czyli powstrzymywania Rosji. Po drugie, kwestia wsparcia militarnego Ukrainy. Można mieć sympatię bądź nie do Ukrainy. Jest wiele tematów spornych pomiędzy Polską a Ukrainą, które narastają, które nie są rozwiązywane, ale to wsparcie militarne, które de facto jest odpychaniem Rosji, odstraszaniem jej jak najdalej, powinno być kontynuowane. No niestety słyszymy głosy z różnych stron zachodniej Europy dotyczące no, pewnych ograniczeń. Tak? Nie można do tego dopuścić. Zobaczymy, jak będzie skuteczny Donald Tusk. Czy popłynie znów za głównym nurtem europejskim, czy stanie w obronie interesu państwa polskiego. A naszym interesem jest to, aby Rosja tę wojnę przegrała, a nie dogadała się z Zachodem, bo przecież jeśli się dogada, utrzyma jakieś terytoria dzisiaj okupowane, to za rok, dwa, a może wcześniej ruszy dalej. Taka jest natura systemu Władimira Putina, taka jest natura dzisiejszej Rosji.
O tym mówił Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.